Kościół Jezusa Chrystusa musi być gotowy na powrót Pana. Już trzecią niedzielę przeżywamy te zagadnienia związane z przyjściem na świat Pana Jezusa Chrystusa. To jest przedmiot naszej wiary, chrześcijańskiej wiary, że przyjdzie Pan Jezus i będzie tutaj po swój Kościół. Mamy coraz więcej symptomów świadczących o tym, że ten dzień przyjścia Pana nieuchronnie się zbliża. I co byśmy nie chcieli powiedzieć, zdajemy sobie sprawę, że ten dzień coraz bliżej. Innymi słowy, te chrystusowe kroki zaczynają być już coraz bardziej słyszalne. Kiedy rozpoczęliśmy ten krótki cykl przypominania sobie Pisma Świętego na temat przyjścia Pana, zaczęliśmy od pierwszego listu do Tesaloniczan, ponieważ powiedzieliśmy sobie, że było to pierwsze spisane świadectwo również na ten temat, napisane przez Pawła gdzieś około 51 roku naszej ery. Jeszcze nie było Ewangelii. Dwie następne powstały w 55 roku. Koło 60 roku powstała trzecia Ewangelia, czwarta Jana powstaje już w 90 mniej więcej roku. I teraz Tesaloniczanie, którzy byli nauczani, bo między odejściem Pana, tym 51 rokiem, tak jak mówiliśmy, był okres, kiedy ustnie przekazywali apostołowie i następcy nowinę o powrocie Pana Jezusa na ziemię. Ona była ustnie przekazywana i Paweł też nauczał. Kiedy pisze do Tesaloniczan, do zboru, który założył, to przypomina im tylko to, czego ich uczył, żeby ich utwierdzić, żeby ich wzmocnić w tym oczekiwaniu na powrót Pana, bo oni rzeczywiście czekali, jak czytaliśmy w pierwszym rozdziale od 8 do 10 wersetu. Wierzyli, że Jezus ratuje ich przed nadchodzącym gniewem Pana, jak powiedział apostoł Paweł w 10 wersecie pierwszego rozdziału pierwszego listu. Byli nauczani, byli w pełni przekonani i świadomi tego przyszłego powrotu Pana po Kościół. I mieli przekonanie, że to naprawdę to jest kwestia tylko czasu. Myślę, że chrześcijanie w tamtym czasie byli świadomi, że za ich pokolenia Jezus przyjdzie. Ale ktoś by mógł zapytać, to czemu nie przyszedł? To czemu 2000 lat mija i nie przyszedł? Apostoł Piotr daje wspaniałą odpowiedź, natchnioną przez Boga. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy. Choć niektórzy uważają, że zwleka. Ale okazuje cierpliwość względem nas, bo nie chce, żeby ktokolwiek zginął, ale chce, żeby wszyscy doszli do opamiętania. Pamiętamy ten fragment? Pan Jezus czeka, ale to nie znaczy, że nie przyjdzie, że się rozmyślił. A więc nauczani byli Tesaloniczanie tego, że Pan wróci. I wróci zarówno po tych, którzy już umarli, po to, żeby ich wzbudzić z grobów i wróci po tych, których zostanie żywych. Ale najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, jak przypominaliśmy sobie w czwartym rozdziale pierwszego listu do Tesaloniczan, od 13 do 18 wersetu. I na dany rozkaz Pana, na trąbę Bożą, która zabrzmi, którą Bóg każe zadąć, powstaną najpierw ci, którzy umarli w Chrystusie, a więc wierzący, a potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, Paweł mówi, razem z nimi zostaniemy porwani na spotkanie Pana w obłokach i tak zawsze już będziemy z Panem. Będziemy zabrani z tej grzesznej ziemi i będziemy już zawsze z Panem. Bo tam, gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie, jak Pan Jezus to przypominał w swoim nauczaniu. Ale Paweł przypomina mi również o Dniu Pańskim, o którym mówiliśmy. A to jest troszkę inna rzecz, choć podobnie brzmi Dzień Przyjścia Pana i Dzień Pański. Że przyjdzie Dzień Pański na wszystkich bezbożnych i na wszystkich nieposłusznych Ewangelii. I to będzie dzień straszny, jak czytaliśmy. W księdze Joela szczególnie, że będzie to dzień straszny, 5 rozdział 1 listu do Tesaloniczan. Zaskoczy jak złodziej i nie umkną i nikt nie uniknie. I to są bardzo poważne słowa do bezbożnych ludzi, którzy nie powiązali swojego życia z Bogiem, którzy porzucili Boga, którzy nie chcą Boga w swoim życiu. I to było wielkie ostrzeżenie i przypomnienie właśnie dla Tesaloniczan. I teraz chciałbym, żebyśmy dzisiaj o drugim rozdziale, drugim liście do Tesaloniczan wspomnieli i o tym, co Paweł przekazał Tesaloniczanom w drugim liście. Co jest ciekawe, że ten list został napisany W tym samym roku, bardzo prawdopodobnie bardzo szybko, apostoł Paweł napisał drugi list do Tesaloniczan. Pytamy się, dlaczego tak szybko napisał drugi list. I również nawiązuje do przyjścia Pana. Otóż chciałbym, żebyśmy przeczytali drugi list do Tesaloniczan, pierwszą jego część, i zobaczyli i odkryli, dlaczego Paweł pisze drugi list. A więc drugi list do Tesaloniczan, przeczytamy cały pierwszy rozdział, on nie jest długi, 12 wersetów ma, a potem 12 wersetów drugiego rozdziału. Posłuchajmy uważnie, co Paweł pisze wkrótce po tym pierwszym liście. Paweł, Sylwanus i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu naszym Ojcu i w Panu Jezusie Chrystusie. Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec i Pan Jezus Chrystus, będą waszym udziałem. Za was, bracia, należy zawsze dziękować Bogu. Słuszne to dlatego, że wasza wiara niezmiernie wzrasta. Wszędzie i u każdej osoby tworzącej waszą wspólnotę widać ogromną miłość do pozostałych. To sprawia, że my sami szczycimy się wami w różnych kościołach Bożych. Opowiadamy o waszej wytrwałości i wierze pomimo wszystkich prześladowań i ucisków, przez które przechodzicie. Są one dowodem, że nadejdzie sprawiedliwy sąd Boga po to, byście zostali uznani za godnych Królestwa Bożego, z powodu którego przecież cierpicie. Bóg bowiem słusznie odpłaci uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym oraz nam przyniesie ulgę. Nastąpi to, gdy z nieba objawi się Pan Jezus. Przyjdzie On z heroldami swej potęgi, w płomieniu ognia, wymierzając karę tym, którzy nie uznali Boga, oraz tym, którzy odmawiają posłuszeństwa dobrej nowinie naszego Pana Jezusa. Zostaną oni skazani na wieczną zgubę, z dala od obecności Pana oraz potęgi Jego chwały. Tak właśnie będzie w tym dniu, gdy przyjdzie. Znowu apostoł Paweł nawiązuje do przyjścia Pana. W tym dniu, gdy przyjdzie, by Jego święci oddali Mu chwałę. I by podziwiali go wszyscy, którzy uwierzyli, a pośród nich i wy, ponieważ uwierzyliście świadectwu, które złożyliśmy wśród was. W tej myśli zawsze modlimy się za was. Pragniemy, aby nasz Bóg uznał was za godnych powołania i z mocą wypełnił wszelkie wasze pragnienia dobra oraz dzieła wiary. Żeby w ten sposób zostało uwielbione wśród was imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, a wy w Nim, według łaski naszego Boga i Pana Jezusa Chrystusa. I dalej Paweł powiada tak, jeśli chodzi o przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze spotkanie z Nim, to prosimy was, bracia, nie dajcie się wprowadzić w błąd. Nie bójcie się ani żadnego ducha, ani słowa, ani listu rzekomo przez nas napisanego, że niby już nastał dzień Pana. Niech was nikt w żaden sposób nie zwiedzie, zanim przyjdzie ten dzień, musi najpierw dojść do odstępstwa. Ujawni się wówczas człowiek bezprawia, syn zagłady, będzie się on buntował przeciw wszystkiemu i wynosił się ponad wszystko, co łączy się z Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci. W końcu sam zasiądzie w przybytku i wskaże na siebie, że to on jest Bogiem. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was mówiłem wam o tym? Wiecie też, co go krępuje i sprawia, że zostanie ujawniony dopiero we właściwym czasie. Tajemnica bezprawia już działa. Na razie jednak w ukryciu, dopóki nie ustąpi ten, który ją powstrzymuje. A kiedy ustąpi, wówczas ten niegodziwiec zostanie ujawniony. Pan Jezus zabije go tchnieniem swoich ust i zniszczy w czasie, gdy przyjdzie w sposób jawny dla wszystkich. Przyjście człowieka bezprawia dokona się zgodnie z działaniem całej mocy szatana. Towarzyszyć mu będą znaki i fałszywe cuda, a w przypadku tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości, prawdy, dzięki której mogli dostąpić zbawienia, da o sobie znać cała zwodniczość niesprawiedliwości. Właśnie dlatego Bóg wystawia ich na działanie oszustwa. Czyni to, aby uwierzyli kłamstwu i aby przez to zostali osądzeni wszyscy, którzy odrzucili prawdę, a znaleźli upodobanie w niesprawiedliwości. Zobaczcie, kilka razy w tym fragmencie apostoł Paweł odwołuje się do przyjścia Pana. A więc werset 7, a więc werset 10, a więc drugi rozdział, werset 1, werset 3 i werset 8. Zobaczcie, w tak krótkim fragmencie apostoł Paweł mówi nowe rzeczy i koryguje ich zrozumienie tego zagadnienia. Dlaczego napisał drugi list? Drugi rozdział czytaliśmy, zwróciliśmy uwagę. Otrzymali jakiś fałszywy list od kogoś, kto napisał: dzień Pana już nadszedł. Jacyś ludzie zaczęli głosić, że dzień Pana już nadszedł. Już przyszedł. I co się stało z wierzącymi w Tesalonice? Kiedy byli uczeni przez apostoła Pawła, wszystko było jasne. Aż otrzymali jakąś fałszywą naukę, jakiś list, jakiś duch, jakieś słowa rzekomo napisane. Być może ktoś podrobił pismo, podpis apostoła Pawła i dostali pismo, że dzień Pana już nadszedł. I jak zareagowali wierzący? Zobaczcie, tam jest napisane, zostali wprowadzeni w błąd. Zaczęli się bać, bo Paweł mówi, nie bójcie się, bo zaczęli się bać. Zostali zwiedzeni przez taką właśnie fałszywą naukę. Dlaczego się zaczęli bać? Bo przecież Paweł ich uczył, że ten dzień Pana przyjdzie jako zagłada dla bezbożnych. A tymczasem nic się nie zmieniło. Ludzie napisali jasność, że dzień Pana nadszedł, a dalej bezbożni są na tym świecie. Żadna kara ich nie spotkała. Po nas Jezus też nie przyszedł, żeby nas zabrać z tej ziemi. Wszystko jest jak zostało. A więc jak to? Dzień Pana już nadszedł? To gdzie kara Boża, która nikogo nie spotkała? Dlaczego Pan nas nie zabrał? A może ta kara dopiero spadnie za chwilę, a my tu pozostaliśmy na ziemi? Możemy się tylko domyślać, jakie zamieszanie spowodowała ta fałszywa nauka. Ten list, który mówił, że dzień Pana już nadszedł. Paweł mówi, nie, jeszcze nie nadszedł. I chcę wam powiedzieć, dlaczego. Dlaczego nie nadszedł? Skutki fałszywej nauki zawsze wprowadzą strach, niepewność, zwiedzenie, rozdział, rozłam, niepewność i tak dalej, niepokój. I apostoł Paweł koryguje, ponieważ tak jak jest napisane w tym pierwszym rozdziale, że powiadał, że kiedy Pan objawi się, kiedy przyjdzie z nieba, kiedy objawi się Pan, przyjdzie z heroldami swojej mocy w płomieniu ognia i wymierzy karę tym, którzy odmawiają, którzy nie uznali Boga oraz tym, którzy odmawiają posłuszeństwa dobrej nowinie. Przecież to się jeszcze, ta kara, ta zapowiedź kary bezbożnych się jeszcze nie wykonała, Paweł mówi. Zobaczcie. 1:10 powiada, to właśnie będzie w tym dniu, gdy przyjdzie, by Jego święci oddali Mu chwałę. Jeszcze Jezus nie przyszedł, jeszcze nie pojawił się na obłokach, jeszcze nie porwał Kościoła, jeszcze nie wzbudził umarłych. Paweł mówi, jeszcze to nie nastąpiło. A więc kłamstwem jest twierdzenie, że dzień Pana nastąpił. A więc i ta zapowiedź spotkania wierzących z Panem jeszcze nie nastąpiła, jeszcze Pan nie przyszedł, jeszcze ta Boża trąba nie zabrzmiała. I trzeci werset jest powiedziane tak, mianowicie niech was nikt w żaden sposób nie zwiedzie, bo zanim przyjdzie ten dzień, dzień Pana, dzień zagłady, musi najpierw dojść do odstępstwa. Dzień Pana, Paweł mówi, poprzedzi wielkie odstępstwo. Odstępstwo od czego, od kogo? Odstępstwo od Boga, odstępstwo od wiary. Jezus sam mówił, kiedy przyjdzie Syn Człowieczy, czy znajdzie wiarę na ziemi? Czy w ogóle znajdzie wiarę? Ludzie odstąpią od wiary, od Boga, od Bożych standardów. Odejdą od zasad Ewangelii. Poprzewracają Boży porządek do góry nogami. My moglibyśmy powiedzieć, że ten czas odstępstwa to już właściwie coraz bardziej następuje. Coraz więcej tego odstępstwa. Łapiemy się za głowę, kiedy widzimy, jak świat, jak szatan do góry nogami przewrócił te chrześcijańskie wartości. I ludzie brną w grzech i ze ślepotą pędzą w tę przepaść i zginą, bo taki jest plan Boży. Dzień Pana poprzedzi wielkie odstępstwo. Jeśli dzisiaj jeszcze nie przyszedł ten dzień Pana, to jeszcze jakieś odstępstwo spotka świat. Jak jeszcze bardziej ludzie odwrócą się. Koniec Księgi Objawienia mówi, kto się uświęca, niech się jeszcze bardziej uświęca. Ale kto jest, żyje bezbożnie, niech dalej brnie w bezbożności. Bo czas bliski, czas końca się zbliża. Albo w tę, albo w drugą stronę. Musisz się zdecydować, bo czas jest krótki. Albo przyjdzie po ciebie Pan, by cię zabrać. Albo przyjdzie dzień Pana, który cię pochłonie. Tak jak wszystkich bezbożników. I apostoł Paweł o tym przypomina wierzącym. Mówi, przecież byłem wśród was. Pamiętacie, ja wam o tym mówiłem. Ale teraz piszę, żebyście mieli na piśmie i mogli sobie czytać za każdym razem i o tym przypominać. Dzień Pana przyjdzie, ale potem będzie bezprawie. Zanim przyjdzie, będzie bezprawie. Będzie odstępstwo. I wreszcie apostoł Paweł mówi, pojawi się człowiek. Pojawi się człowiek bezprawia, syn zagłady. W 8 wersecie nazywa tego człowieka niegodziwcem. Jakiś niezwykły człowiek, niezwykły w swoim strasznym grzechu, ponieważ to będzie człowiek, który przyniesie, Biblia, teolodzy nazywają go antychrystem. Człowiekiem, który będzie zaprzeczeniem Chrystusa. Jak Paweł opisuje tego człowieka? Chciałem, żebyśmy sobie to przypomnieli. Werset 4, 2 Tesaloniczan, werset 4. Będzie on buntował się przeciw wszystkiemu i wynosił się ponad wszystko, co łączy się z Bogiem. To będzie totalny wróg, nieprzyjaciel Boga i lub jest przedmiotem boskiej czci. Wszystko, co się będzie łączyło z Bogiem, z boską czcią, on się temu wszystkiemu będzie sprzeciwiał, powiada apostoł Paweł. Będzie się wynosił. Będzie więc człowiekiem niezwykłej pychy. Jest wielu dzisiaj pysznych ludzi na tej ziemi, wielkich tego świata, polityków, biznesmenów, miliarderów. Ale przyjdzie ten człowiek, który przewyższy wszystkich innych w swojej pysze i buncie. Zasiądzie przybytku i wskaże na siebie, że to on jest Bogiem. Jakaż zuchwałość, jakaż pycha, jakiś bunt w tym człowieku się ujawni. Jeszcze taki człowiek nie naszedł, nie przyszedł. Nawet jeszcze do dzisiaj taki człowiek się nie ujawnił. 6 werset do 8 powiada, że ten człowiek będzie skrępowany, ale później się ujawni we właściwym czasie. Teraz go coś krępuje, teraz coś sprawia, że jeszcze nie może się ujawnić, ale przyjdzie dzień, kiedy będzie ujawniony. Tajemnica nieprawości działa, ale w ukryciu. Gdzieś ten człowiek, może on już żyje, może on gdzieś już jest, przygotowany na ten dzień, kiedy diabeł ujawni go światu. I będzie się wynosił ponad Boga. Tajemnica już działa i kto ją powstrzymuje? Ktoś powstrzymuje, ale kiedy to powstrzymanie ustąpi, wtedy ten człowiek się ujawni, syn zagłady, człowiek bezprawia i niegodziwiec. Świat więc doświadczy jeszcze większego odstępstwa. I niestety świat idzie w tym kierunku. Jeśli więc ktoś nas pyta, co nas czeka jeszcze w tym świecie? Co czeka ten świat? Biblia mówi, będzie odstępstwo. I będzie ono tak silne, że pewnego dnia ujawni się ten odstępca, ten człowiek bezprawia, syn zagłady. Prawdopodobnie Duch Święty, który działa w Kościele i tylko dlatego, że jeszcze Kościół Boży jest na tej ziemi, to jeszcze ten Kościół i Duch Boży oczywiście powstrzymuje tego działanie diabła. Ale kiedy Kościół zostanie zabrany z tej ziemi, wtedy już szatan będzie miał pełną moc, aby ujawnić tego człowieka, który będzie szalał. Kościół zostanie zabrany i on będzie wtedy panował. Na szczęście my jako ludzie wierzący, apostoł Paweł tylko przypomina im o tym, że dzień Pana jeszcze nie nadszedł, bo nie wydarzyły się te wydarzenia, o których przypomina. Ale my jako ludzie wierzący czekamy na spotkanie z Panem. Tak jak w tym drugim rozdziale, w drugim Tesaloniczan 1:10. To właśnie będzie w tym dniu, gdy przyjdzie Pan, by Jego święci co? Bezbożni będą czekali, będą w odstępstwie, będą czekali na objawienie ich przywódcy, który będzie ich wiódł przeciwko Bogu, aby święci oddali Mu chwałę i by podziwiali Go wszyscy, którzy uwierzyli. My czekamy na ten dzień, na dzień spotkania z Panem. Ani ten dzień jeszcze nie nadszedł, ani ten dzień Pana jeszcze nie nadszedł, ale czas jest krótki. Obserwujmy więc znaki czasu. Trwajmy w wierze, trwajmy w wierności Bogu. Jakie będą skutki działania? Jakie będą skutki? Jak jeszcze opisuje, prawda, apostoł Paweł? 9 werset. Przyjdzie z całą mocą. W drugim rozdziale jesteśmy. 9 werset. Ten człowiek bezprawia, dokona się przyjście jego zgodnie z działaniem całej mocy szatana. To będzie wysłannik szatana, człowiek, prawdziwa postać, która przyjdzie z mocą szatana. 9 werset dalej mówi, będzie czynił znaki, fałszywe znaki i fałszywe cuda, aby zwieść wielu. I to będzie również charakterystyczne. Będzie miał moc od diabła, aby czynić takie rzeczy. Jakie będą skutki jego bezbożnego działania? Werset 10 mówi, ludzie nie przyjmą miłości prawdy. Werset 10, druga część, nie będą w stanie przyjąć daru zbawienia. 11 werset mówi, uwierzą kłamstwu. I 12 werset mówi, zostaną osądzeni, bo odrzucili prawdę, a znaleźli upodobanie w niesprawiedliwości. Zobaczcie, jaką destrukcję spowoduje ten człowiek. Żeby nie dać szansy tym bezbożnikom, aby się nawrócić. Ale jest cudowna, dobra nowina dotycząca jeszcze tego człowieka bezprawia. Mianowicie jest tam powiedziane w wersecie 8. Pan Jezus zabije go tchnieniem swoich ust i zniszczy w czasie, gdy przyjdzie w sposób jawny dla wszystkich. Pan Jezus przyjdzie również po to, aby rozprawić się z tym człowiekiem bezprawia. Z tym synem niegodziwości. A więc coś niezwykłego. Można by sobie zadać teraz pytanie, no ale skąd apostoł Paweł wziął tę doktrynę, tę wizję o tym człowieku bezprawia? Skąd to się wzięło? Apostoł Paweł jako znawca Starego Testamentu znał proroctwa, które mówiły przecież o przyjściu takiego człowieka. Księga Daniela, którą studiowaliśmy w Zborowej Szkole Biblijnej w Warszawie, kto z was śledził, to pewnie to z nami przerabiał. 7 rozdział Księgi Daniela, tylko kilka wersetów wam przypomnę. Zapowiedzi prorockich 6 wieków przed Chrystusem, że ktoś taki przyjdzie. 7:8. Gdy tak przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać z pomiędzy nich kolejny, z początku mały róg, i 3 spośród poprzednich rogów zostały przed nim wyrwane. Róg ten miał oczy podobne do ludzkich i usta mówiące wyniośle. Tam w tym proroctwie jest w postaci rogu przedstawiony ten człowiek. 24-26, ten sam 7 rozdział, 24-26 wersetu. A 10 rogów oznacza, że z tego królestwa powstanie 10 królów, a po nich powstanie inny niż wcześniejszy i obali 3 królów. Będzie on, tu teraz jako król występuje w tym proroctwie, będzie on przemawiał przeciwko Najwyższemu, będzie uciskał Jego świętych, będzie zamierzał odmienić oznaczone pory i prawo, a będą wydani w Jego moc aż do czasu i czasów i połowy czasu, lecz gdy dojdzie do sądu, pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i zniweczyć. Ósmy rozdział, zobaczmy 23 werset do 25. A przy końcu ich królowania, gdy nieprawi dopełnią miary, nastanie król o zuchwałej twarzy, obeznany z podstępem. Rozszerzą swoje wpływy, lecz nie tylko dzięki swej sile i będzie wyjątkowo niszczący. Szczęśliwie mu się powiedzie we wszystkim, co przedsięweźmie i będzie niszczył możnych i lud świętych, mowa oczywiście o Izraelu. Dzięki jego przebiegłości uda mu się jego podstęp, a w swoim sercu będzie myślał wyniośle i wielu zniszczy bez rozgłosu. Powstanie przeciw księciu książąt i zostanie zmiażdżony bez udziału ludzkiej ręki. A potem 11 rozdział. Kolejne wizje prorockie. 11 rozdział 36 do 37. Król będzie robił, co zechce. Będzie się wynosił i wywyższał ponad wszelkie bóstwo. Będzie mówił dziwne rzeczy przeciw Bogu bogów i będzie cieszył się powodzeniem, aż dopełni się miara grzechu, miara gniewu, gdyż wykona się to, co zostało postanowione. Nie będzie miał względu na bogów swoich ojców, ani na pragnienie kobiet, ani na żadnego boga, bo wywyższy się ponad wszystkich. I 45 werset, końcówka mówi, wtedy dojdzie do swego kresu i nikt mu nie pomoże. I dwa cytaty z Księgi Objawienia, która jest również księgą prorocką, napisaną później. I w Objawieniu również jest mowa o tym właśnie człowieku niegodziwości. Objawienie rozdział 13, przepraszam. I tam przeczytajmy z 13 rozdziału 3 do 8. Co tam jest napisane? Jedna z głów bestii była jakby śmiertelnie ranna, lecz rana ta została uzdrowiona. Cała ziemia poszła w podziwie za tą bestią. Tu w objawieniu Jana ten człowiek jest objawiony Janowi w formie bestii. Ludzie złożyli pokłon smokowi, a to jest przecież szatan. Za to, że dał bestii władzę, pokłonili się też samej bestii. Kto jest podobny do bestii, mówili, i kto jest w stanie podjąć z nią walkę, a dano jej paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze. Ponadto powierzono jej rządy na 42 miesiące. Daniel mówił dwa czasy i połowa czasu, a więc 3,5, tutaj 42 miesiące, 3,5 roku. A więc dano władzę i ta bestia otworzyła zatem paszczę, aby bluźnić Bogu, Jego imieniu i Jego przybytkowi. Bluźniła również tym, którzy mieszkają w niebie. Zezwolono jej nawet podjąć walkę ze świętymi i odnieść nad nimi zwycięstwo. Dano jej także władzę nad wszystkimi plemionami, ludami, językami, narodami. Pokłonią jej się wszyscy, którzy mieszkają na ziemi. Każdy, którego imię nie jest zapisane w zwoju życia. A więc tak jest opisany również w proroctwie Jana ten człowiek. I wreszcie to, o czym mówiliśmy, że Jezus zabije go tchnieniem swoich ust, pisał Paweł do Tesaloniczan, by podtrzymać ich na duchu, że ten człowiek bezprawia tak straszliwie skończy. I w objawieniu to samo jest powiedziane w 19 rozdziale, gdzie czytamy najpierw obraz zwycięskiego Jezusa. Objawienie 19:11. Zobaczyłem otwarte niebo, pisze Jan. Stał tam biały koń, siedział na nim ten, którego imię brzmi wierny i prawdziwy, bo sprawiedliwy sądzi i sprawiedliwie walczy. Jego oczy przypominały płomień ognia, głowę zdobiły liczne diademy, miał też wypisane imię nieznane nikomu przed nim samym. Ubrany był w szatę skąpaną we krwi. Na imię miał słowo Boga. Podążały za nim zastępy nieba na białych koniach, ubrane w czysty biały bisior. Z jego ust wychodził ostry miecz. To nim podbije narody. Sam żelaznym berłem będzie nimi rządził. Osobiście też wygniecie w tłoczni wino płomiennego gniewu wszechmocnego Boga. A na szacie oraz na biodrze wypisany miał tytuł Król Królów. i Pan Panów. Oto obraz zwycięskiego Jezusa Chrystusa. I jeszcze 19 i 20 werset. Wtedy zobaczyłem bestię, a więc tego człowieka bezprawia, bestię królów ziemi oraz ich wojska, zebrane, by stoczyć walkę z tym, który siedzi na koniu oraz jego wojskiem. Ten człowiek bezprawia podejmie walkę, podejmie wojnę. I co czytamy w 20 wersecie? I bestia została schwytana, a wraz z nią fałszywy prorok. To on służył jej znakami dla zwiedzenia tych, którzy przyjęli znamię bestii i pokłonili się jej podobiznie. Bestia i fałszywy prorok zostali wrzuceni żywcem do jeziora ognia płonącego siarką. Pan Jezus zabije go tchnieniem swoich ust. On na czele swojej armii zwycięży tego bezbożnika. Niesamowite objawienie, niesamowite obrazy. Apostoł Paweł mówi, jeszcze dzień Pana nie nadszedł. Jeszcze dzień przyjścia Pana nie nadszedł, bo jeszcze nas Chrystus nie zabrał z tej ziemi. Jeszcze mamy szansę dzielić się Ewangelią, by jeszcze wyrywać z piekła tych, którzy tkwią w bezbożności. Ale przyjdzie dzień, kiedy skończy się Boża cierpliwość. Pan Jezus zabierze swój Kościół, ale też dokona się dzień Pana, dzień zagłady grzesznych ludzi. Świat doświadczy wielkiego odstępstwa od Boga, ludzi bezbożnych, a potem pojawi się ten człowiek bezprawia. To jeszcze jest przed nami. Więc gdyby nam dzisiaj ktoś powiedział, dzień Pana już nadszedł, nieprawda, bo jeszcze to się nie dokonało. Prawdopodobnie Duch Święty, Kościół powstrzymuje jeszcze, Bóg powstrzymuje jeszcze działanie tego człowieka, ale kiedy Kościół zostanie zabrany, zacznie działać Antychryst, który jednak zostanie ostatecznie pokonany przez Chrystusa i na wieki wieków. My jako ludzie wierzący jednak czekamy na spotkanie z naszym Panem. I w 2 Tesaloniczan 1:10, to co mówiliśmy już, w tym dniu, gdy przyjdzie, by Jego święci, nie bezbożni, ale Jego święci oddali Mu chwałę i by podziwiali Go wszyscy, którzy uwierzyli. My na to czekamy. Ale musimy pamiętać też o tym, co spotka bezbożnych. Niech to nas mobilizuje do tego, by wykorzystać jeszcze ten krótki czas, i komukolwiek tylko będzie to możliwe, żebyśmy mogli powiedzieć, żeby ludzie powierzali swoje życie w Boże ręce, bo czas ostatecznych rozstrzygnięć nadchodzi. Obserwujmy, bracia i siostry, znaki czasu. Obserwujmy, co się dzieje na świecie, ale trwajmy w wierze, trwajmy w wierności Bogu i trwajmy w posłuszeństwie wszystkim zasadom Ewangelii, którą przyjęliśmy, i czekajmy na naszego Pana. I zakończę z 2 Tesaloniczan 3:16-18. A sam Bóg pokoju niech was obdarzy pokojem zawsze i na wszelki sposób. Pan niech będzie z wami wszystkimi. Niech łaska naszego Pana, Jezusa Chrystusa, towarzyszy wam we wszystkim, zakończył Paweł. I tym kończę również swoje kazanie dzisiaj. Pomódlmy się, powstańmy i porozmawiajmy z naszym Panem.